Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Europejskie reakcje na wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji oraz nominacja nowego papieskiego przedstawiciela w Ziemi Świętej to aktualności, od których zaczynamy magazyn. Następnie w 10. rocznicę beatyfikacji ojca Jana Bejzyma przybliżymy postać tego apostoła trędowatych na Madagaskarze. A na zakończenie kolejna garść okruchów Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na sobotni magazyn.
Ojciec Święty mianował nowego nuncjusza w Izraelu oraz delegata apostolskiego w Jerozolimie i Palestynie. Będzie nim arcybiskup Giuseppe Lazzarotto, który był dotychczas nuncjuszem w Australii. Zastąpi on 75-letniego arcybiskupa Antonio Franco, który był ponadto nuncjuszem na Cyprze. Dla arcybiskupa Lazzarotto nowa misja dyplomatyczna nie będzie, jak sam podkreśla, czymś zupełnie egzotycznym. Przed laty pracował on bowiem właśnie w delegaturze apostolskiej w Jerozolimie, skąd wyniósł wiele wspomnień, zwłaszcza gdy chodzi o tamtejszych chrześcijan.
Gdy myślę o wspólnocie Ziemi Świętej, przed oczami mam twarze tak wielu znajomych osób, z którymi miałem kontakty robocze, ale także dzieliłem ich przyjaźń, chwile modlitwy. To był bardzo intensywny czas w latach 1982-84, kiedy pracowałem w Jerozolimie. Wspominam także późniejsze lata, gdy byłem nuncjuszem w Iraku i Jordanii i miałem okazję czasem wracać do Jerozolimy. Chrześcijanie żyją tam na co dzień zaangażowaniem, konkretnym świadectwem wiary, realizowanym w małych gestach braterstwa, jedności, dialogu, przyjaźni. Myślę, że tę drogę musimy przebyć wszyscy, by dojść do wielkich pragnień stojących przed nami, by żyć razem w zgodzie i braterstwie, by być żywym świadectwem zmartwychwstałego Pana. Ta wspólnota to z pewnością bardzo ważny pomost dialogu dla tej ziemi. Będzie moim głównym zadaniem jako papieskiego przedstawiciela, by pomagać wszystkim w realizowaniu i rozwijaniu tego zadania.
Nowy nuncjusz w Izraelu ma nadzieję, że na Bliskim Wschodzie przeważy poczucie odpowiedzialności i że zostanie podjęty dialog dla znalezienia słusznych rozwiązań, które wyjdą naprzeciw aspiracjom większości mieszkańców regionu.
Znaczny oddźwięk w środowiskach kościelnych znalazło wczorajsze podpisanie przez arcybiskupa Józefa Michalika i patriarchę Cyryla wspólnego przesłania do narodów polskiego i rosyjskiego. Z uznaniem o tej inicjatywie wypowiedział się przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy kardynał Peter Oerde. Węgierski purpurat wystosował do obu sygnatariuszy specjalny list z wyrazami radości z tego historycznego aktu pojednania. Dziękujemy Bogu za tę godną naśladowania deklarację, napisał w imieniu Rady Konferencji Biskupich Europy jej przewodniczący. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocą dla całej Europy we wspieraniu prawdziwych wartości ludzkich i chrześcijańskich. W chwili wielkiego zamieszania duchowego i społecznego panującego na całym kontynencie, wasze przesłanie daje nam nadzieję, albowiem zaświadcza, że naprawdę Jezus Chrystus jest naszym pokojem i naszym pojednaniem.
Kardynał Oerde przyłącza się do wyrazów troski zawartych w polsko-rosyjskim dokumencie w odniesieniu do Europy i do apelu skierowanego do przywódców politycznych i ludzi kultury o poparcie tej inicjatywy. Życzy ponadto, by przesłanie było pierwszym krokiem na nowej drodze relacji Polski i Rosji. Mamy nadzieję, że może być ono przykładem dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdobyli się na odwagę pójścia za wskazaniami mądrości i dobroci Boga, które prowadzą zawsze do przebaczenia i pojednania, napisał kardynał Peter Oerde.
Człowiek o wyobraźni miłosierdzia, który z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Tak ojca Jana Bejzyma scharakteryzował Jan Paweł II. Dziś mija 10 lat od beatyfikacji polskiego jezuity. W tym roku obchodzone jest także stulecie jego śmierci. O błogosławionym Janie Bejzymie rozmawiają jego zakonni współbracia, ojcowie Mariusz Han i Marek Wójtowicz.
100 lat od śmierci wielkiego, świętego jezuity to dużo czy mało? No, ja myślę, że to już jest spory czas, który upłynął od jego śmierci. Myślę, że ta postać posługacza trędowatych na Madagaskarze jest wciąż mało znana w Polsce. Urodził się 15 maja w 1850 roku w Bejzymach Wielkich na Wołyniu. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, otrzymał bardzo staranne wykształcenie i wychowanie. I w jego sercu od dość wczesnego dzieciństwa zaczęło rodzić się powołanie do życia kapłańskiego. Bardzo lubił pomagać młodszym dzieciom, też był bardzo wrażliwym dzieckiem i kiedy wspomniał swojemu ojcu, że chciałby zostać kapłanem, ten od razu powiedział mu o jezuitach i dlatego w wieku 20 lat ojciec Jan wstępuje do Towarzystwa Jezusowego, do nowicjatu w Starej Wsi.
I co później się dzieje? Ojciec Jan Bejzym, z tego co wiemy, jego wielkim pragnieniem było zbudowaniem szpitala dla chorych, dla trędowatych.
Ja myślę, że najpierw trzeba powiedzieć jeszcze o tym okresie poświęcenia kapłańskich. Otóż ojciec Jan przez 20 lat pracował jako nauczyciel i wychowawca w naszych dwóch szkołach w Tarnopolu i w Chyrowie. I tam też opiekował się chorymi chłopcami, prowadził infirmerię. Też wspomniałem wcześniej o nowicjacie, skracał swoją rekreację, ten czas poobiedniego wypoczynku i szedł właśnie do chorych, żeby z nimi rozmawiać, a więc miał zawsze bardzo wrażliwe serce i wielką cierpliwość do ludzi chorych. I w tym czasie, niedługo po święceniach, przeczytał książkę o świętym Damianie Fursterze, który opiekował się trędowatymi na Molokaj. I ta lektura zrobiła na nim, jego postać ojca Damiana zrobiła na nim wielkie wrażenie i on także zapragnął pracować wśród trędowiatych. I odtąd prosił co roku ojca prowincjała, żeby mógł pojechać na misję właśnie do trędowatych, ale zwlekano z pozwoleniem. W końcu ojciec Jan napisał do samego ojca generała do Rzymu i ten wreszcie w 1898 roku udzielił takiego pozwolenia. Najpierw miał pojechać do Indii, ale jako, że nie znał języka angielskiego, tylko francuski, więc skierowano go właśnie na Madagaskar. I kiedy przyjechał na Madagaskar, no spotkał się z bardzo takim opłakanym stanem chorych na trąd. Wtedy jeszcze lekarstwa nie było odpowiedniego, więc on był tam jako pielęgniarz, jako ten, który czuwa przy trędowatych. I to, co warto podkreślić, to, że zamieszkał pośród nich. I od razu zrodziła się w nim idea właśnie zbudowania szpitala na 150 do 200 osób. I przez 10 lat ten szpital był budowany. Pieniądze na szpital były posyłane z trzech zaborów polskich. I tu, co warto, myślę, wspomnieć też o listach ojca Jana Bejzyma. Otóż prowadził bardzo szeroką korespondencję, opisując właśnie tę sytuację trędowatych, między innymi do misji katolickich i między innymi pomoc wysyłał mu święty brat Albert Chmielowski, a także błogosławiona matka Teresa Leduchowska.
Jako misjonarz podjął pracę wśród trędowatych na Madagaskarze, pomagał ludziom, którzy, można powiedzieć, umierają na jego rękach. Na Madagaskarze, państwie położonym bardzo daleko od Polski, bo na wyspie Madagaskar w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodniej wybrzeży Afryki, kraina nazwana Czerwoną Wyspą. Tam właśnie ojciec Jan Bejzym budował szpital dla chorych na trąd. Pomagał tym, którzy potrzebowali uzdrowienia fizycznego, ale również potrzebowali pocieszenia duchowego. Jak udawało mu połączyć się to jedno z drugim, czyli pomoc tą fizyczną z pomocą duchową tym, którzy go potrzebowali.
Ojciec Jan Bejzym był przede wszystkim człowiekiem wielkiej wiary, wielkiej duchowości, człowiekiem, który wiele czasu spędzał na modlitwie i też jego przygotowanie bezpośrednie do wyjazdu na Madagaskar jest znaczące. Kiedy przyjechał do Krakowa w 1898 roku, wtedy zaprzyjaźnił się z siostrami karmelitankami, to siostry prosił też o wsparcie modlitewne przed wyruszeniem na Madagaskar i tutaj w Krakowie zakupił też obraz Matki Bożej Częstochowskiej i ten obraz umieścił w nowo wybudowanym kościele i zawsze o 16 tam odmawiał z trędowatymi różaniec. Siostry, które przyjechały na jego beatyfikację w 2002 roku, mówiły mi, że do dzisiaj ten różaniec o 16 jest tam odmawiany. Ojciec Jan Bejzym nie tylko opiekował się trędowatymi od strony takiej, można powiedzieć, pielęgniarza, ale także organizował dla trędowatych rekolekcje, dni skupienia, uczył katechizmu i właśnie nikogo nie pozostawiał samemu sobie, gdy odchodził z tego świata. Zawsze towarzyszył mu swoją modlitwą, przez swoją obecność, udzielając sakramentu chorych, w ten sposób pocieszał. Jeszcze taki fakt niezwykły, heroiczny, związany z jego osobą, mianowicie przed wyjazdem wyrwał wszystkie zęby, żeby właśnie potem ze względu na zęby nie chorować, nosił protezę. W ten sposób też przygotowywał się na ten wyjazd.
18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach Jan Paweł II dokonał beatyfikacji posługacza trędowatych ojca Jana Bejzyma. Pamięta ojciec ten moment. Co utkwiło najbardziej w pamięci?
Wtedy Ojciec Święty powiedział, byłem na tej Eucharystii, że Jan Bejzym jest przykładem człowieka, który ma wyobraźnię miłosierdzia. I myślę, że to jest dzisiaj bardzo aktualne. Mówił wtedy do nas, pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło błogosławionego Jana Bejzyma, jezuitę, wielkiego misjonarza, na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Cieszę się, że ten duch solidarności w miłosierdziu wciąż panuje w polskim kościele. Myślę, że te słowa Jana Pawła II są nadal aktualne i są jakimś też zadaniem i wyzwaniem dla nas.
Ojciec Jan Bejzym uchodził za człowieka bardzo upartego, ale z bardzo dobrym sercem, można powiedzieć dziś wręcz gołębim. Czego nas może nauczyć dziś ojciec Jan Bejzym?
Ja myślę, że uczy nas ascezy, pewnej surowości życia, ale nie po to, żeby osiągać jakąś własną, indywidualną doskonałość, ale po to, żeby intensywniej, bardziej z hojnym sercem służyć innym. A więc uczy zapominania o sobie, uczy tego prawa krzyża, że właśnie z krzyża cierpienia, z wrażliwego serca rodzą się wielkie owoce. W listach ojca Jana Bejzyma przebija jakieś wielkie przywiązanie trędowatych do jego osoby. I on tam się pośród nich czuł człowiekiem spełnionym, bardzo szczęśliwym. Opowiada w jednym ze swoich listów, że trędowaci, których spotkał wcześniej, jak tylko przyjechał na Madagaskar, pokonali 200 kilometrów, szli parę dni, żeby się właśnie z nim spotkać, żeby go pozdrowić. Więc myślę, że ojciec Jan Bejzym uczy nas też cierpliwości wobec ludzi chorych i może być patronem tych, którzy opiekują się ciężko chorymi w hospicjach, w szpitalach, w naszych domach rodzinnych. Znam kogoś bliskiego, który mówił mi, że w sytuacji, gdy opiekował się kimś bardzo chorym, kiedy już nic nie można było zrobić, to przy opatrunkach właśnie ta osoba wzywała pomocy błogosławionego ojca Jana Bejzyma.
Tak więc jest od kogo się uczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z ojcem Markiem Wójtowiczem rozmawiał ojciec Mariusz Han.
Okruchy Ewangelii. Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Od kilku niedziel Chrystus głosi Żydom i nam swoją katechezę na temat wiary i Eucharystii, powtarzając raz po raz, że jest chlebem żywym, który z nieba stąpił i że kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Wydawać by się mogło, że po usłyszeniu tych słów w gronie jego słuchaczy zapanuje entuzjazm, że Żydzi rzucą się na Jezusa, aby dał im tego chleba. Wszak od Homera ludzkość marzyła o pokarmie nieśmiertelności. Tymczasem dziwne, ale reakcja Żydów była zgoła inna, bo najpierw przeciwko niemu szemrali, później się o jego słowa między sobą posprzeczali, a w końcu stwierdzili, że jego mowa jest zbyt trudna i nie da się jej słuchać. Wielu więc, także spośród jego uczniów, wycofało się i już z nim nie chodziło. Dlaczego taka właśnie była ich reakcja? Dlaczego tak trudno było im w słowa Jezusa uwierzyć? Na pewno jednym z powodów, dla którego przeciwko niemu szemrali, było to, że zbyt dobrze w ich mniemaniu go znali. Czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może mówić: z nieba stąpiłem? Jakże często i nam z trudem przychodzi uwierzyć, że Pan Bóg posyła nam swoje słowo przez najbliższych członków rodziny, męża, żonę, dzieci, krewnych. Przez nich? Nie, to niemożliwe. Zbyt dobrze ich znamy. Tato, boję się o ciebie, powiedział mi niedawno mój kilkuletni syn. Zaśmiałem się głośno, proszę księdza, rozbawiony zatroskaniem mojego Jaśka. Tak? A cóż to takiego cię przeraża? Zapytałem dalej w dobrym humorze. A bo ty się, tato, nie modlisz. Ja się nie modlę. A skąd ty wiesz? Próbowałem trzymać fason, choć już nie było mi do śmiechu. A bo cię widziałem ostatnio, jak 3 razy zasnąłeś przed telewizorem. To kiedy ty się, tato, modlisz? O proszę księdza, jestem przekonany, że mój Jasiek tego nie wymyślił i że ktoś mu to podpowiedział z góry. Pan Bóg rzeczywiście posyła nam czasem swoje słowo przez najbliższych członków rodziny. Powody, dla których Żydzi nie uwierzyli Jezusowi, mogły być także inne. O jednym z nich mówi nam Stary Testament. Kiedy Mojżesz wysłał zwiadowców do ziemi obiecanej, aby rozpoznali kraj, który Pan Bóg dał im w posiadanie, ci po powrocie zaczęli mnożyć trudności, które niby tam na nich czekają. Lud, który zamieszkuje te tereny, mówili, jest liczny i okrutny, bo pożera własnych mieszkańców. Miasta są obwarowane i strzeżone przez olbrzymów, przy których byliśmy jak szarańcza. W literaturze ascetycznej przywołuje się ten fragment, aby pokazać, że także my, chrześcijanie, bardzo często lubimy wyolbrzymiać trudności związane ze zdobywaniem doskonałości i świętości, zapominając, jak wtedy Izraelici, że mamy Boga po swojej stronie. Lubimy mnożyć trudności. Lubimy widzieć sprawy duchowe bardziej skomplikowane, niż są w rzeczywistości, bo to jest nasz mechanizm obronny. Po prostu tak nam wygodniej. Kiedy sprawy jawią się jako niezrozumiałe, zawikłane i trudne, nie musimy dokonywać wyboru. Możemy odejść bez poczucia winy. Kiedy nie chcemy opowiedzieć się za Jezusem i przyjąć Jego Ewangelii, wówczas każda Jego mowa będzie dla nas za trudna. Boże, Dawco życia, Ty dajesz nam ciało Twojego Syna jako prawdziwy pokarm i Jego krew jako prawdziwy napój. Spraw, aby wszyscy ludzie bez szemrania i powątpiewań przystąpili do eucharystycznego stołu po jedyny pokarm, który daje życie wieczne, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Rozważaniem księdza Arkadiusza Noconia kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.